Czy tworzenie reportaży, wyszukiwanie ciekawych historii, ciekawych ludzi, to jedyna forma działalności Głosu Ewangelii?
Nie. Na bazie tego dokumentu radiowego wyrosły spotkania antynarkotykowe, Młodość bez narkotyków i Żyj poza klatką, te dwa programy. Na przykład 16 lat temu po raz pierwszy Radiowa Jedynka, pierwszy program, wyemitował nasz dokument, w którym pokazaliśmy historię dużego producenta narkotyków w dużym wojewódzkim mieście. 10-letni wyrok, pokazaliśmy zmianę, jaka nastąpiła w jego życiu. I w ten czas lawina telefonów po emisji tego materiału w Jedynce do redakcji, do radia. Nasze dzieciaki muszą usłyszeć tego człowieka, to co ma do powiedzenia o narkotykach i o świecie, w którym on funkcjonował. I w ten sposób zaczęliśmy taką akcję Młodość bez narkotyków, czy później Żyj poza klatką. Winwestowaliśmy pieniądze w takich ludzi, którzy przedtem byli uzależnionymi. Oni skończyli szkolenia, ukończyli, są już terapeutami uzależnień, są ludźmi, którzy pokończyli wyższe uczelnie w kierunku rehabilitacji i takich działań terapeutycznych wobec ludzi zniewolonych nałogiem. I zaczęliśmy taką akcję, że zaproponowaliśmy szkołom, średnim, gimnazjom, również różnym ośrodkom, że przyjadą ci nasi prelegenci i powiedzą tym młodym ludziom kawał prawdy o życiu, próbując rozbić pewne kłamstwa, mity, które funkcjonują w głowach młodych ludzi odnośnie uzależnień i narkotyków, dopalaczy i wszelkiego innego świństwa, które możemy tutaj wrzucić. I tą akcją przez te już prawie 16 lat objęliśmy ponad 220 tysięcy ludzi w Polsce, w szkołach średnich, będąc w bardzo różnych środowiskach. Na przykład na Górnym Śląsku to mamy też specjalne takie glejty od policji wojewódzkiej, która po prostu była na tych naszych spotkaniach i po prostu poleca jako kawał dobrej roboty. Taka, po prostu zapalamy czerwone światło przed młodymi ludźmi. Czy oni się zatrzymają? To jest ich wybór, ale przynajmniej są ostrzeżeni. Pamiętam, byliśmy w Lublinie w kilku szkołach, duże takie zbiorcze szkoły czasami jeszcze w Polsce są. Przez 3 dni mówiliśmy gdzieś prawie do 1500 młodych ludzi i w poniedziałek jestem w biurze i dzwoni dyrektor jednej z tych szkół i mówi: proszę pana, jeszcze nic takiego nigdy się nie wydarzyło w naszej szkole. Dzisiaj do mnie przyszło 4 młodych ludzi, podzielimy sami sobie, nie damy rady, prosimy o pomoc, więc warto. Ja tutaj przyniosłem sobie taki jeden cytat, bo często te spotkania kończą się takimi ankietami, które rozdajemy młodym ludziom, prosząc ich o takie proste słowa refleksji, żeby powiedzieli o tym, co się dzieje w ich głowach po tym dwugodzinnym spotkaniu. I jedna z takich wypowiedzi: to spotkanie prawdopodobnie zmieniło moje życie. Teraz w inny sposób patrzę na używki, które do tej pory zażywałem. To spotkanie dało mi dużo do myślenia. Może dzięki niemu ktoś kiedyś będzie miał dobrego ojca i męża. Dzięki. Więc warto. Nawet dla tej jednej osoby.
Czy poza szkołami docieracie jeszcze do innych grup, które mogą na was czekać, na wasz głos?
Pamiętam, prowadziłem korespondencję listową z jednym z osadzonych chyba przez 6 lat. I w pewnym momencie taka zaświtała mi myśl, a może wyślę mu taki dokument radiowy, który robimy, do posłuchania i ewentualnie zachęciłem go, może zanieść temu kaowcowi, macie radiowęzły w więzieniu, niech daj mu to, zobaczymy, jaka będzie reakcja. No i gdzieś po 2 tygodniach pisze już dyrektor tego zakładu karnego w Bytomiu i mówi: proszę pana, jesteśmy zaskoczeni tak pozytywnym przyjęciem ze strony więźniów tych materiałów. Czy moglibyśmy zacząć podjąć jakąś współpracę? Oczywiście się zgodziłem, po jakichś kilku dniach znowu trafił przy pana, ale ja mam 18 innych dyrektorów, przyjaciół w tym okręgu. Czy mógłby pan coś dla nich zrobić? A później już Centralny Zarząd Więziennictwa, główny dyrektor, napisał takie pismo, takie polecające, czy otwierające drzwi do tych różnych jednostek. No i w ten sposób weszliśmy do ponad 90% zakładów. Czy to działa?
Właśnie, bo czy to działa? Czy więzień, który słucha was w radiowęźle, co jemu to daje?
Pamiętam taką historię. Pewnych historii się nigdy nie zapomni. Ja jestem radiowcem, więc pamięć też do dźwięku, do wypowiedzi, to myślę, jest bardzo dobrze, że rozwinięta. To było napisane, ale nigdy nie zapomnę tych słów. Napisał, to był więzień z zakładu karnego w Gdańsku. Mówi tak: gdy po raz pierwszy usłyszałem ten program, to powiedziałem, nie będę słuchał tego frajerstwa. Mówi, to co zrobiłem, to wyrwałem ten kabel zasilający. Ale za tydzień znowu kolejna historia jakiegoś gościa, nie? No więc tym razem zmieniłem taktykę i postanowiłem taką polewkę robić z tych bohaterów reportaży, po prostu ośmieszać ich, drwić z nich. I to trwało tak znowu parę tygodni, ale mówi, minął miesiąc, może półtorej i odkryłem taką prawdę o sobie, że leżę na koju na drugim piętrze, głową odwrócony do ściany i płaczę, przykryty kocem. Bo nagle sobie uświadomiłem, dotarło do mnie, że to kawał prawdy o moim życiu. Powiedział, że po raz pierwszy po 5 latach napisał list do swojej żony i do swojej córki. Więc warto. Ale robimy również inne rzeczy. Robimy przynajmniej jeden obóz dla młodych ludzi w ciągu roku. I to dla nas, dla mnie to jest bardzo cenne, dlatego że radio nie daje bezpośredniego kontaktu, żywego kontaktu z tym człowiekiem. Ja wiem, że on tam jest. Ja wiem, że jest w odległości 1,5 metra ode mnie. Wiem, że uważnie słucha, ale ja go nie widzę. A gdy robimy obozy młodzieżowe, to często zapraszamy około 120 młodych ludzi i od kilku już lat zapraszamy 40 młodych osób w wieku od 14 do 18, 19 lat z takich kręgów, to nieładne słowa, ale patologicznych, gdzie dużo jest alkoholu, przemocy w tych domach, albo bierzemy dzieciaki z domów dziecka i sponsorujemy całkowicie pobyt tych dzieciaków na 11 dni i one przez 11 dni znajdują się w zupełnie innym świecie. Nagle są z dala od swoich przyjaciół, czasami nieciekawych przyjaciół i mają chwilę, by zacząć zatrzymać się i zacząć myśleć o tym, co naprawdę w życiu ważne. A są otoczeni ludźmi, którzy mają pasję, którzy kochają innych. Jest mnóstwo aktywności sportowych, mnóstwo warsztatów fotograficznych, teatralnych. Uczymy dzieciaków pływania na desce windsurfingowej. Ośrodek gdzieś wynajmujemy nad jeziorem. Także są warsztaty filmowe, takie, że stwarzamy tyle możliwości dla tych dzieciaków, żeby one czegoś spróbowały, czegoś dotknęły.
Widzą, że może być inne życie niż inne tylko życie.
I pamiętam taką wypowiedź z jednej z matek. Ten chłopak tego wieczoru koło 40 minut płakał i nie mógł zatrzymać swoich łez. Zadzwonił do matki. Następnego dnia ta mama zadzwoniła do nas i powiedziała, coście mu zrobili. On przez 16 lat swojego życia nigdy nie powiedział, że mnie kocha. On nigdy mnie nie przeprosił. Coście mu zrobili. I jesteśmy z tymi młodymi ludźmi. Niektórzy ludzie, których zaprosiliśmy 12 lat temu, na przykład na obozy zimowe, w tej chwili mają rodziny, mają 3 dzieci, skończyli studia, również dziennikarskie i są liderami na naszych obozach. Także nie ma większej radości niż obserwowanie takich trwałych zmian w ludzkim życiu. Te inne działalności to również to, o czym wspomnieliśmy, to są te radiowęzły więzienne. Przez parę lat prowadziliśmy taką też akcję kooperacja. Wspomagaliśmy przynajmniej od takiej strony medialnej, to znaczy robiliśmy krótkie filmy i audycje radiowe, reportaże o fundacjach w Polsce, które robią bardzo dobre rzeczy dla ludzi, którzy się pogubili, ale które nie potrafią się wypromować ani pokazać tego, co robią. Więc próbowaliśmy stworzyć takie krótkie materiały reklamowe o nich i wsadzaliśmy to tak szeroko, jak tylko można było, żeby w ten sposób wzbudzić zainteresowanie przeciętnych ludzi, wspieranie tych ludzi, którzy robią takie sensowne rzeczy, a nie potrafią tego pokazać. Nie? No i zrobiliśmy też kilka dokumentów telewizyjnych, dwa z nich, pierwszy program polskiej telewizji odpalił. Powiem tak, jak miałem 19-20 lat, gdy studiowałem w Warszawie, często jeździłem do domu, do rodziców w Jeleniej Górze, którzy mieszkali gdzieś tam u stóp Śnieżki i ta podróż zabierała około 9-10 godzin. I często, gdy mijałem te wielkie polskie blokowiska, one wieczorem jak się jedzie i patrzy się, to one są takie żółte, okna, taki żółty kolor. I wydaje się, że tak jest fajnie, ciepło po tej drugiej stronie tych szyb. Ja wiedziałem, że tam nie jest ani tak ciepło, ani tak fajnie. W wielu tych domach. I jako taki 19-latek zadawałem sobie pytanie, co można zrobić, żeby przynieść nadzieję, żeby przynieść Ewangelię, która zmieni serca ludzi po tej drugiej stronie szyb. I może 4 lata temu siedziałem na pewnym spotkaniu i ktoś mówił o tym, że Bóg spełnia marzenia. I nagle coś mi zaklikało. W jednym momencie, gdy polski program Jedynka wyemitowała nasz dokument, 880 tysięcy polskich domostw słyszało historię chociażby Sergeja, o którym wspomniałem. Weszliśmy prawie do 1 000 000 polskich domów. Nie przez okna, ale przez szklane kawał szkła, który się nazywa ekranem telewizyjnym. Więc warto mieć marzenia.
Pan uważa, że pana marzenia się spełniły?
Nie wiem, co tam jeszcze Pan Bóg ma z przodu, ale bardzo dużo rzeczy się spełniło.
Jak zaczął pan pracę w Głosie Ewangelii?
Pierwszy mój kontakt z Głosem Ewangelii to było, gdy byłem studentem, gdy studiowałem w Warszawie. Taki człowiek, który w ten czas był odpowiedzialny za prowadzenie tej redakcji Głosu Ewangelii, poprosił mnie o przygotowanie takich trzech czy czterech, już nie pamiętam, tekstów w takich około 5-6 minut, żebym je napisał i zczytał. I ja to zrobiłem. Siedzieliśmy w takim małym studio. On był w tej reżyserce przedzieleni taką grubą szybą. I widziałem, jak to robiliśmy, że on pod koniec tego, co robiliśmy, zobaczyłem łzy w jego oczach. Czyli było coś w tym, co robiliśmy, w czym on zobaczył potencjał. I taki mój był pierwszy kontakt. Później zająłem się przez 6 lat, jak już skończyłem tą wyższą uczelnię, czymś innym. A później on zaproponował mi po tych 6 latach, czy on już był zmęczony, bo prowadził to prawie 25 lat. Czy chciałbym wziąć odpowiedzialność za pracę redakcji? Człowiek jest głupi, szczególnie jak jest młody. C.S. Lewis powiedział takie ciekawe zdanie, że nigdy nie spotkałem mądrej głowy na młodych ramionach. Ale to było może takie nieprzemyślane, ale myślę, że Pan Bóg tego użył. I pierwszą rzeczą, jak zrobiłem, jak wszedłem do tego, do tej przestrzeni, w której miałem pracować, to poszedłem na zewnątrz, poszukałem 4 cegłówek, przyniosłem je, podłożyłem pod nogi tego biurka, przy którym miałem siedzieć. No, miałem odpowiedzialność, nie było żadnych pieniędzy, które miałyby iść na to, co ja robię, więc miałem teściów w Kanadzie, którzy wyjechali, więc jeździłem tam w latach 80. na 2-3 miesiące, pracowałem sprzątając w kanadyjskich bankach, wynosząc kanadyjskie śmieci, przywoziłem te pieniądze do Polski i przez 2 lata mogłem prowadzić tą pracę radiową, którą kochałem, nie? I tak to wyglądało, 3 razy tak zrobiłem. No ale później już wiedziałem, że tak dalej nie można i zaczęliśmy to w bardziej taki normalny sposób gdzieś próbować również w kwestii finansowej ustawić. Nie?
Tak się stworzyła fundacja.
Tak.
Jak sobie pan wyobraża jej działanie za kilkanaście lat?
Tak sobie myślę, że w tej chwili należy do nas prawie 10% rynku radiowego w Polsce, to znaczy stacji radiowych, których nadajemy, no bo jest ich tam ponad około 300, a jesteśmy w 50, no to myślę, że dość dobry tam odsetek jest. Jest część stacji, które są skupione wokół Eurozetu. To nie są stacje, które są częścią tej sieci, ale nad którymi ona sprawuje, jakby pomaga im w takim sensie redakcyjnym, też reklamowym. I to jest kolejnych prawie 50 stacji radiowych, więc będziemy rozmawiali. Nie wiem, co z tego wyrośnie.
Czyli wy oferujecie swoje programy,
jesteśmy
swoje dokumenty.
Profesjonalnego dokumentu radiowego, reportażu. Kawał prawdy o życiu, o ludziach prawdziwych. I myślę, że żyjemy w świecie takiego coraz bardziej powszechnego plastiku. Zarówno jeśli chodzi o produkcję telewizyjną czy radiową. A tutaj, ale w każdym człowieku, w każdym z nas jest chęć do obcowania z prawdą. I myślę, że my przynosimy prawdę w historiach tych ludzi. I to się broni.
Na pewno, a nie ma nic lepszego niż słuchanie o historii innych ludzi, bo wtedy odnajduje się troszeczkę siebie w nich. Ale to powiedziawszy, z punktu widzenia biznesowego, to wpis na Facebooku nie kosztuje nic, a zrobienie porządnego reportażu kosztuje bardzo dużo. Jest to kilka tygodni radiowych.
Tak, żeby zrobić reportaż, to oznacza tak, że muszę pojechać gdzieś w Polskę, nie? Przejechać 200, 300, 600 kilometrów. Muszę tam być 2-3 dni, muszę tam spać, muszę być w hotelu, muszę mieć całą akomodację. Jestem tam 2-3 dni, nagrywam tego człowieka, przywożę tak zwane setki do studia, no i trzeba ten materiał zacząć edytować. Mamy jeszcze dwie osoby zajmują się bezpośrednio produkcją radiową, więc one siadają jak przywożę na przykład 10 godzin takich setek, a z tego trzeba zrobić 18 minut 30 sekund, albo jak idzie do trójki 14 minut 30 sekund materiału, to trzeba przysiąść nad tym materiałem na prawie 2 tygodnie.
Tak wygląda montaż, czyli edycja materiałów, które mało sobie kto z tego zdaje sprawę, ale nie będąc radiowcem oczywiście.
Mówi się w tym świecie radiowym, że dokumentaliści to jest arystokracja wśród radiowców. Nie wiem, czy to niezbyt, że tak powiem, tak pompatycznie zabrzmiało. Nie myślimy o sobie w tych kategoriach, ale myślimy sobie w kategoriach, że mamy przywilej opowiedzenia niezwykłych historii, które napisało życie i Pan Bóg tam często również pisał swoje strofy na tych historiach.
Może uda nam się przekazać niektóre z tych historii naszym słuchaczom.
Byłoby dla nas przywilejem i radością.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Głosu Ewangelii, dziennikarz radiowiec, pan Henryk Dedo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za czas i za spotkanie z Państwem.